Szanowni Państwo, Instytut Edukacji Narodowej z Lublina, jak w każdy trzeci poniedziałek miesiąca, zaprasza na spotkanie z ciekawą książką. Henryk Sienkiewicz powiedział kiedyś, gdy się ktoś zaczyta, albo się czegoś nauczy, albo zapomni, co mu dolega, albo zaśnie. W każdym razie wygra. Razem z panią Katarzyną Choduń z wydawnictwa Instytutu Edukacji Narodowej postaramy się przedstawić takie książki, które pozwolą się zaczytać, a nie zasnąć. Wyczerpujące informacje o każdej z omawianych dziś pozycji znajdą Państwo na stronie internetowej www.praweksiążki.pl. Powtarzam, www.praweksiążki.pl. Pani redaktor, książką, która może zainteresować zarówno starszych, jak i młodszych czytelników, jest bez wątpienia utwór Szukajcie przyjaciół Zofii Kossak. Barwna relacja z dwóch międzynarodowych harcerskich zlotów. Na Węgrzech w 1933 roku i w Holandii w roku 1937.
Reportaże Zofii Kossak z książki Szukajcie przyjaciół, które wydał Instytut Edukacji Narodowej, stanowią niesamowicie ciekawy dokument dziejów polskiego harcerstwa. Z obserwacji dni wypełnionych turniejami, wycieczkami, śpiewem i ogniskami wielkiej skautowej wspólnoty powstało ponadczasowe przesłanie mówiące o wartości młodzieńczych ideałów i o tym, jak one mogą wpływać na kształt świata. Przecież harcerstwo to nie tylko rajdy, wyzwania, stopnie, sprawności, ale harcerstwo to przede wszystkim służba.
Harcerstwo kształtuje, pokazuje, jak żyć, jak pokonywać trudności, jak ważny jest rozwój osobisty, ale też rozwój drugiego człowieka. Pokazuje, że razem możemy więcej.
Harcerstwo to przygoda. Przygoda, w której stajesz się odpowiedzialny za drugiego człowieka. Kiedy masz pod sobą zastęp czy drużynę, kiedy nie wędrujesz sam, musisz myśleć za innych, bo za nich odpowiadasz. To działania, które są inspiracją dla innych, nauką. Harcerstwo to także rozwój duchowy i intelektualny. To pokonywanie trudności, ale też odnajdywanie drogi do wypatrzonego celu. To pokazanie, że nie ma rzeczy niemożliwych i wszystko, no prawie wszystko jest możliwe. Zofia Kossak była wielką przyjaciółką harcerzy, a w szczególności harcmistrza Aleksandra Kamińskiego. Rodzina Kossaków odsprzedała fragment swojej ziemi w Górkach Wielkich, by harcerze mogli wybudować tam stanicę.
Odnajdziemy w książce Szukajcie przyjaciół wszystkie te wspaniałe cechy harcerstwa służące budowie silnego charakteru. W ogóle możemy powiedzieć, że książki Zofii Kossak dla młodzieży, oprócz dynamicznej akcji i ciekawego tła historycznego, uczą młodych, jak sobie radzić z trudnościami.
Oczywiście w wydanych przez Instytut Edukacji Narodowej książkach, takich jak Trębowla, Warna, Puszkasz Orbano i Gród nad Jeziorem, nastoletni bohaterowie stoją w obliczu wielkich wyzwań i od ich pomysłowości, męstwa, siły charakteru zależy bardzo wiele. W Trębowli głównymi bohaterami są dwaj bliźniacy, Kostek i Oleś, którzy opuszczają dom rodzinny, by wziąć udział w wojnie polsko-tureckiej. Opowieść rozpoczyna się na Lubelszczyźnie, w dworze Kośmin, miejscu urodzenia pisarki, do którego warto zawitać, wybierając się w czasie wakacji w malownicze okolice Lublina. Dwór leży tuż przy drodze ekspresowej S-17, niedaleko mostu noszącego imię właśnie Zofii Kossak. Oprócz zwiedzenia Izby Pamięci pisarki, można tu urządzić biwak, rajd rowerowy, ognisko lub spływ kajakowy po rzece Wieprz, a w lipcu odbywają się pikniki retro. Z Kośmina akcja książki przez Lublin, Zamość i Lwów przenosi się do Trębowli, twierdzy położonej pomiędzy Tarnopolem a Kamieńcem Podolskim.
Tempo Trębowli jest bardzo żywe. Oprócz przygodowych i historycznych są w utworze także wątki romantyczne, bardzo ciekawy wątek tragicznego losu wziętych w jasyr tatarski Polaków. Jest to naprawdę świetna propozycja nie tylko dla młodzieży, ale i starszych czytelników rozkochanych w klimacie sienkiewiczowskiej trylogii.
Zofia Kossak nie bez powodu była nazywana Sienkiewiczem w spódnicy. Tak jak jej dziadek Juliusz i stryj Wojciech byli malarzami scen batalistycznych, Zofia również malowała takie sceny, tylko że piórem, czego przykład odnajdziemy w książce Warna. W powieści wraz z młodym królem Władysławem wyruszamy nad Morze Czarne, by odesprzeć islamskie wojska zmierzające na podbój Europy. Wśród pięknych czarnomorskich plaż jesteśmy świadkami jednej z największych klęsk militarnych w dziejach polskiej historii. To tutaj młodziutki 18-letni Władysław w wyniku intryg zdradzieckich sojuszników ginie walcząc za wiarę. Jeśli planują Państwo pobyt w Bułgarii w czasie wakacji, warto odwiedzić muzeum jemu poświęcone w Warnie.
Bitwa pod Warną miała kolosalne znaczenie dla kształtowania się Europy.
Wskutek śmierci króla Władysława Jagiellonowie musieli pożegnać się z rządami na Węgrzech. Węgry znalazły się w śmiertelnym niebezpieczeństwie, a wiele państw bałkańskich na kolejne stulecia trafiło pod zwierzchnictwo Osmanów. Ci ostatni nie dość, że na stałe usadowili się w Europie, to również w 1453 roku zdobyli Konstantynopol, przyczyniając się do upadku Cesarstwa Bizantyjskiego. O tym wydarzeniu opowiada kolejna książka Zofii Kossak, Puszkasz Orbano.
Co oznacza słowo puszkasz?
W dawnej Rzeczypospolitej puszkarzem nazywano rzemieślnika wyrabiającego broń palną, w szczególności armaty. W książce Puszkasz Orbano bieg wydarzeń prowadzi do spotkania marzeń i planów dwójki ludzi, przerastających własną epokę, szalonego wynalazcy Orbano i okrutnego sułtana Muhameda. Obu cechuje wizjonerskie myślenie oraz pasja działania. Odsunięty i wzgardzony przez Greków Orbano staje się narzędziem w ręku władcy tureckiego, budując mu armaty zdolne do zburzenia potężnych murów Konstantynopola. Ale miasto upada nie tylko z powodu słabości murów, ile słabości obrońców, ich lenistwa, skąpstwa i egoizmu, a także zdrady na najwyższych szczeblach władzy.
Puszkasz Orbano to książka, która mówi właściwie i o naszych czasach. Czy nie jesteśmy uśpieni przez dostatek, bezpieczeństwo, międzynarodowe pakty? Czy kiedy wróg stanie u naszych bram, znajdą się obrońcy, gotowi poświęcić się dla dobra ojczyzny?
W powieści takim bohaterem jest 15-letni syn Orbana, Mario, który po odkryciu strasznej prawdy, co zrobił jego ojciec, podejmuje ogromne ryzyko, by przedrzeć się do obozu wroga i zniszczyć armaty niosące zagładę. Warto dodać, że do wersji drukowanej dołączona jest wersja dźwiękowa książki Puszkasz Orbano. Zachęcam do wysłuchania fragmentu.
Rozdział drugi. Wynalazca. Prawdę mówili sąsiedzi, że w głowie Giuseppa Orbano, puszkarza, coś się psuje, psuje, psuje. Antonio właśnie nadchodził. Posłyszawszy wezwanie, uśmiechnął się pobłażliwie.
Domyślam się, o co idzie. Sławetna bombarda, z której będziemy strzelali na księżyc.
Orbano rozpromienił się na widok wchodzącego, aż jego chuda, nieustannymi drgawkami wstrząsana twarz stała się młodsza, przyjemniejsza.
— Witajcie w dobrą godzinę! — rzekł uroczyście. — Ucjo, daj wina. Jakie masz najlepsze? Ukończyłem moją pracę.
— Waszą bombardę? — zapytał Antonio z tym samym pobłażliwie uprzejmym uśmiechem.
Orbano nie zwrócił uwagi na ton głosu przyjaciela.
— Właśnie! — wykrzyknął. — Bombardę! Wykończyłem wszystkie plany do najdrobniejszych szczegółów. Wszystko się zgadza. Nie może zachodzić żadna omyłka. Siadajcie tu i patrzcie. To jest rysunek boczny. Cielsko musi być odlane z przedniego brązu. W najwęższym miejscu będzie miało 9 stóp obwodu. Kule toczone z marmuru czarnego albo granitu. Waga kuli nie mniej 1200 funtów. Długość strzału do 2 mil. Na mile odległości podejmuje się rozwalić najgrubszy mur.
Antonio położył mówiącemu dłoń na ramieniu.
Giuseppe, rzekł łagodnie, pohamuj się. Mówisz rzeczy niemożliwe. 2 mile. Ależ w to i dziecko nie uwierzy. Na 50 kroków armata nie sprawi tyle, co taran lub kamień porządnie rzucony z dobrej katapulty, a ty prawisz o milach? Proch, wiadomo. Przyczynia huku, dymu. Dobry by ogień w mieście zapruszyć, mieszkańców postraszyć, jazdę napędzić, łódź zatopić, ale nie mury nim burzyć. Toż to dym tylko i wiatr.
— Ale ten dym i wiatr są silniejsze niż wszystko!
— zakrzyknął Orbano.
— Obaczysz! Bylem mógł ją odlać, wykonać! Obaczysz! Tu siła wybuchu będzie zestokrotniona, sprężona, ściśnięta, a przeto dojdzie do straszliwej mocy! Patrzaj, że lufa jest zwężona na końcu. Tego nikt jeszcze nie zastosował. A to wzmaga chyżość. A chyżość wzmaga siłę uderzenia. Obaczysz! 10 lat nad tym siedziałem. Nareszcie! Obaczysz! To całkiem nowa broń. Nowa, straszliwa broń. Kto mi umożliwi odlanie jej, stanie się panem świata. Nikt mu się nie oprze, żadne mury przy nim nie ostoją. Skończone szturmy z włażeniem po drabinach, miotaniem na głowy kamieni czy wrzątku. Bombarda sama rozwali mury i zwycięzca wejdzie przez wyłom jak w otwartą bramę. Obaczysz, jeżeli Bazyleus zgodzi się, będzie mógł stąd, z miasta, w przeciągu 2 dni zniszczyć Rumeli Hisar, przeklęty zamek sułtana.
Antonio patrzył z niepokojem na mówiącego.
— Spokojnie, spokojnie — przedkładał. — Mówmy rozsądnie.
W naszej wędrówce przez dzieje wraz z Zofią Kossak przenosimy się w czas jeszcze dawniejszy, do epoki przed narodzeniem Chrystusa.
W czasy dawnej słowiańszczyzny prowadzi nas książka Gród nad jeziorem. Utwór ten śmiało można zaliczyć do najlepszych opowieści o tamtych tajemniczych, odległych czasach. Autorce wspaniale udało się odtworzyć codzienne życie dawnych Słowian z ich obyczajami i wierzeniami, pracą i zabawą. Jednak nad życiem tym ciąży okrucieństwo plemiennych kapłanów, skazujących młodziutką garncarkę Olszę na utopienie w jeziorze. Ratuje ją Miłosz, mężny i wojowniczy myśliwy. Ukazanie w powieści Gród nad jeziorem wierzeń w srogie i bezlitosne bóstwa rządzące życiem pradawnych Słowian uzmysławia, jak wielkim szczęściem było nastanie chrześcijaństwa, religii miłości i przebaczenia.
Co ciekawe, wiele ze starych słowiańskich zwyczajów przeszło do polskiej obrzędowości ludowej, jak choćby zabawy związane ze zbliżającą się nocą świętojańską.
Przeradzające się dziś niejednokrotnie w zabawę obrzędy są częścią tradycji narodowej, tradycji wartej poznania, przekazywania i rozwijania. Dlatego Instytut Edukacji Narodowej wznowił książkę pani Teresy Mazur pod tytułem Ojców naszych obyczajem, która ukazuje bogactwo naszych obrzędów i zwyczajów. Tradycje te giną, stare obrzędy, których sens zanikł już w ludzkiej pamięci, zamieniają się często w zabawę, ale dzięki temu dalej trwają. Tak chętnie zwiedzamy teraz świat, zachwycamy się obcymi kulturami. A co tak naprawdę wiemy o swojej? Nie jesteśmy wcale narodem o uboższym folklorze niż Francuzi, Hiszpanie czy Włosi.
Pewien mądry człowiek powiedział, że najważniejsze, co możemy dać dzieciom, to korzenie i skrzydła. Rodzice bardzo dbają o te symboliczne skrzydła, posyłają dzieci na wiele zajęć, sportowych, artystycznych, ale czy w jednakowym stopniu wzmacniają korzenie?
Niestety kultywowanie wspólnych obrzędów ustępuje obecnie indywidualnemu przemierzaniu internetu. Przez to rozluźniają się więzi rodzinne, a najbliżsi stopniowo oddalają się od siebie. Starsi czują się samotni, mają trudność w nawiązywaniu wspólnego języka z wnukami. Dzięki książce Ojców Naszych Obyczajem mamy możliwość wprowadzenia dziecka w świat polskich tradycji, pielęgnowanych i przekazywanych z pokolenia na pokolenie. A dzięki temu babcia i dziadek odkryją, jak wyjątkową rolę mają do spełnienia.
No właśnie, za nami piękne święto Bożego Ciała. Ile małych dziewczynek sypało w czwartek kwiaty? A jak to wyglądało kiedyś? Posłuchajmy fragmentu audiobooka Ojców Naszych Obyczajem, dołączonego do wersji drukowanej.
Na 11 dzień po Zielonych Świątkach przypada ostatnie z wielkich kościelnych świąt wiosny. Uroczystość Bożego Ciała, na pamiątkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu, czego Chrystus dokonał podczas ostatniej wieczerzy, przededniu swej męki i ukrzyżowania. Radosne obchody eucharystyczne nie licowały z powagą Wielkiego Tygodnia. Toteż papież Urban IV przeniósł je w roku 1264 na drugi czwartek po zesłaniu Ducha Świętego. W Polsce obchody Bożego Ciała zainicjowano w czasach łokietkowych w diecezji krakowskiej. Od dawnych wieków procesje z Najświętszym Sakramentem do czterech, ustawionych pod gołym niebem, pięknie udekorowanych ołtarzy, mają ten sam uroczysty charakter. Baldachim nad kroczącym z monstrancją kapłanem niosą i ramiona celebransa podtrzymują najznakomitsi obywatele miasta. Poprzedzają go feretrony i chorągwie bractw religijnych, biało ubrane dziewczynki sypią przed Najświętszym Sakramentem płatki kwiatów, w asyście maszerują często oddziały wojskowe i orkiestry, które przygrywają wiernym, śpiewającym pieśni eucharystyczne. Często też, zwłaszcza w latach zaborów i wojen, nie brakło u nas w uroczystościach Bożego Ciała akcentów patriotycznych. W ołtarzach umieszczano symbole narodowe, demonstrowano polskość przez przywdzianie kontuszy i historycznych ubiorów wojskowych, do niektórych pieśni włączano strofy z modłami o wolność dla kraju i pomyślność dla narodu. Najpierw w sam Dzień Bożego Ciała, później w jego oktawę, dokonywano w kościołach święcenia ziół. Tradycja nakazywała przygotowanie do poświęcenia 7 małych wielkości dłoni wianuszków z tymianku, macierzanki, rozmarynu, rozchodnika, stokrotek, nieśmiertelników i mięty, które zawieszano na jednej wspólnej wstążeczce. Wiara w cudowną moc tych wianuszków była przeogromna. Miały one nieść pomyślność nowonarodzonym i nowożeńcom, toteż zdobiono nimi beciki niesionych do chrztu dzieci i wplatano w bukiety pannom młodym. Obrywano z nich zioła na lecznicze napary dla chorych zwierząt i ludzi, dymem z ich spalania okadzano cielące się krowy. Wierzono też, że dym taki odpędza chmury gradowe. Wianuszki Bożego Ciała wkładano pod fundamenty nowo stawianych domów, rzucano w pierwszą skiwę ziemi podczas pierwszej w danym roku orki, podkładano pod pierwszy snop zboża zwieziony po żniwach do stodoły, ufając, że wszystko, co z wianeczkiem rozpoczęte, przysporzy dostatku i radości. Dzień oktawy Bożego Ciała szczególnie barwnie i atrakcyjnie obchodzony jest w Krakowie, gdyż właśnie wówczas na ulicę Podwawelskiego Grodu wkracza laikonik. Świadectwa historyczne dowodzą, że po raz pierwszy jeździec na drewnianym koniu w bogatym stroju tatarskiego setnika pojawił się w Krakowie w procesji Bożego Ciała w roku 1738 na czele grupy cechowej włóczków, czyli flisaków wiślanych. Pragnęli oni w ten sposób przypomnieć o około 500 lat wcześniejszy epizod z dziejów obrony miasta przed Tatarami. Do mieszczan uczestniczących wówczas w procesji dotarła wieść o oddziale tatarskim grasującym na przedmieściu Zwierzyniec, która wzbudziła powszechną trwogę. Nie uląkł się jej tylko jeden z flisaków. Chwyciwszy cechową chorągiew, natchnął mieszczan męstwem, poprowadził na zwierzyniec i na ich czele odniósł zwycięstwo nad napastnikami. Po czym, ubrany w szaty pokonanego tatarskiego przywódcy, został w triumfalnym pochodzie odprowadzony do miasta.
Mówiąc o polskich tradycjach, sięgamy do historii. Do niedawna wydawało się nam, że jej znajomość to tylko kwestia poznania przeszłości. Teraz widzimy, że wiedza historyczna jest niezbędna, by pomóc nam zrozumieć obecne wydarzenia oraz prowadzić rozsądną politykę.
No właśnie, znajomość historii nie pozwala nam się dziwić rosyjskiej agresji na Ukrainę czy zachowaniu w tej sytuacji Niemiec. Dla bezpieczeństwa naszych dzieci i wnuków powinniśmy znać cywilizacyjne prawa rządzące narodami Europy, zwłaszcza w ujęciu Feliksa Konecznego. Był on wybitnym historykiem przełomu XIX i XX wieku. W czasach II Rzeczypospolitej kierował katedrą Europy Wschodniej na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, a po II wojnie światowej pracował na Uniwersytecie Jagiellońskim. A pisze świetnie, zajmująco, w sposób bardzo przystępny, o czym świadczą dwie wydane przez Instytut Edukacji Narodowej pozycje: Dzieje Polski za Piastów oraz Dzieje Polski opowiedziane dla młodzieży.
Książka Dzieje Polski za Piastów jest bardzo pięknie wydana. Jej okładka z wizerunkiem rycerza i króla przykuwa uwagę od pierwszego spojrzenia.
Dzieje Polski za Piastów odkrywają nie tylko prawdę o narodzinach narodu, ale także ukazują ambicje uzyskania wiodącej roli Polski w Europie Środkowej. Piastowie na tle innych dynastii wyróżniali się niezwykłą osobowością oraz inteligencją połączoną z geniuszem politycznym. Jednocześnie byli też znani z porywczości i bezwzględności w sprawowaniu rządów. Powrót do tradycji Piastów jest dzisiaj na tyle interesujący, że jeżeli spojrzymy na doświadczenie Polski piastowskiej, to jest to próba budowania suwerenności i polskiej racji stanu w ramach uniwersalistycznego projektu, jakim jest Europa. Ta sytuacja sprzed 1000 lat odpowiada mniej więcej warunkom współczesnym.
Więc z jednej strony jednocząca się Europa, a z drugiej radykalnie różna cywilizacyjnie Rosja.
Koneczny uważał, że jednym z największych nieszczęść, jakie się zdarzyły w historii Europy, i to nieszczęście nas bezpośrednio dotknęło, były najazdy mongolskie. Spowodowały one, że na wschodzie, na Rusi, narodziło się to, co najpierw było Moskwą, a potem stało się Rosją. Ale co może państwa zaskoczyć, i Rosja, i Niemcy są przedstawicielami podobnych cywilizacji, bizantyjskiej i turańskiej. Stąd ich wieloletnie współdziałanie i potajemne wspieranie. Jeżeli więc, drodzy słuchacze, nie znacie jeszcze książek mistrza polskiej historiozofii, najwyższa pora nadrobić zaległości.
Można zacząć od dziejów Polski za Piastów, albo od książki Dzieje Polski opowiedziane dla młodzieży, która z pewnością wciągnie czytelnika w każdym wieku.
Książka składa się z trzech części: Polska sama, Polska w uniach oraz Czasy porozbiorowe. Każdy z rozdziałów został podzielony na mniejsze fragmenty. Opisane zostały dzieje naszego państwa od panowania Mieszka I do czasów wielkiej emigracji, z zaznaczeniem wielkiego i pozytywnego wpływu Kościoła katolickiego na rozwój cywilizacyjny Polski. Konieczny, zaczynając od pierwszych plemion piastowskich, snuje o swoją opowieść z pasją i głębokim zrozumieniem zmian, które miały miejsce w ludziach i zamieszkiwanych przez nich ziemiach. W jego opowieści usłyszymy pochwałę uczciwości i poświęcenia, ale też krytyczną ocenę łotrostwa i głupoty. Westchniemy nad losem dzieci pędzonych przed machinami oblężniczymi w Głogowie i uśmiechniemy się, czytając, jak święta Jadwiga walczyła o swoją miłość. Jeśli więc chcesz, drogi słuchaczu, zrozumieć, co ukształtowało Polskę i Polaków przed wielkimi wojnami XX wieku, to ta opowieść jest właśnie dla ciebie.
Proszę wysłuchać fragmentu, żeby przekonać się, jak ciekawa jest książka Dzieje Polski opowiedziane dla młodzieży.
Z końcem roku 1864 Moskwa zabrała się do prześladowania kongresówki. Kamień na kamieniu nie został z dzieła Wielopolskiego. Posypały się kary śmierci, szubienice, więzienia, wywożenia licznych tysięcy na Sybir, tudzież konfiskaty majątków, które rozdawano generałom rosyjskim. Wyrzucano język polski z urzędów, zniesiono szkoły polskie, a zajmować się oświatą wśród ludu zakazano najsurowiej. Doszło do tego, że nie wolno było odezwać się po polsku do żadnej osoby noszącej mundur, choćby to był tragarz kolejowy. A na Litwie zakazano nawet mówić po polsku w miejscach publicznych. Do prześladowania narodowego dołączyło się religijne. Były takie lata, że nie mieliśmy ani jednego biskupa, bo wszyscy byli wywiezieni w głąb Rosji i na Syberię. Prześladowanie doszło do tego, że księdzu nie wolno było bez osobnego paszportu wyjechać do sąsiedniej parafii, ani pomóc przy spowiedzi na odpuście, ani choćby wyspowiadać konającego sąsiedniego proboszcza. Nie tylko kazania pozostawały pod dozorem żandarmerii politycznej, ale nawet kleryków w seminariach poddano pod dozór urzędników rosyjskich. Nie wolno było aż do ostatnich dni państwa rosyjskiego wyświęcić polskiego kleryka, póki nie zdał egzaminu z języka rosyjskiego i to koniecznie celująco. Musiał władać nim w mowie i piśmie tak, żeby wymawiał każde słówko jak rodowity Moskal i pisał po rosyjsku jak rosyjski literat. To samo obowiązywało we wszystkich szkołach średnich. Chodziło rządowi o to, żeby młodzież musiała poświęcać jak najwięcej czasu na naukę języka rosyjskiego, żeby nie mieć czasu na inne nauki. Chodziło o jak największe obniżenie poziomu szkoły średniej w Polsce. O ludowych szkołach polskich tym bardziej nie było mowy. Zubożyć społeczeństwo polskie i ogłupić je. Oto cele rządu rosyjskiego, do których dążył środkami barbarzyńskimi. Próbował zniszczyć Kościół katolicki, ażeby przygotować stopniowo grunt pod swoje prawosławie.
Bardzo Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas, w którym przedstawiliśmy książki wydawnictwa Instytutu Edukacji Narodowej. Szukajcie przyjaciół, Trębowla, Warna, Puszkasz Orbano oraz Gród nad jeziorem Zofii Kossak, Ojców naszych obyczajem Teresy Mazur. Dzieje Polski Zapiastów oraz Dzieje Polski opowiedziane dla młodzieży Feliksa Konecznego. Jeśli nie zdążyli Państwo zanotować tytułów książek, zapraszamy na stronę internetową Instytutu Edukacji Narodowej www.praweksiążki.pl, gdzie znajdą Państwo wszelkie potrzebne informacje. Pozostajemy też do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 607 664 978. Powtarzam, strona internetowa Instytutu Edukacji Narodowej www.praweksiążki.pl i telefon 607 664 978. Dziękujemy za uwagę. Z Panem Bogiem.